na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej. Witam kierownictwo urzędu w składzie pana burmistrza, pani skarbnik oraz witam szanowne koleżanki i kolegów radnych. Szanowni Państwo, na dzisiejszym posiedzeniu mamy dwa tematy do omówienia, które są w zasadzie spójne ze sobą, więc omówimy je razem. Przypomnę może te tematy. Pierwszy jest to wpływ COVID na dochody budżetowe w 2020 roku, w tym wpływ z PIT, CIT, dochody z najmu oraz podatki i opłaty lokalne. I drugi temat, analiza kosztów poniesionych w 2020 roku przez gminę w związku z pandemią. Myślę, że są to dwa tematy spójne. Każdy z Państwa na pewno zapoznał się z materiałami. Jeszcze raz chciałam podziękować za przygotowanie tych materiałów. Zanim przejdziemy do zadawania pytań, poprosiłabym Panią Skarbnik o króciutki taki wstęp.
Już. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że pomimo tego, iż miesiące marzec, kwiecień zdecydowanie były bardzo takimi słabymi miesiącami, jeśli chodzi o wpływy generalnie z udziału w podatku PIT, to finalnie kolejne miesiące roku jakby nam po części zrekompensowały tą różnicę z tego okresu tego lockdownu takiego ścisłego. I tak jak Państwo z materiału widzą, że na udziały podatków PIT nie wpłynęły nam w zaplanowanej przez ministerstwo kwocie. Około 1 060 000 nie wpłynęło do planu. No tyle niestety jesteśmy do tyłu, bym to tak powiedziała. Na szczęście pozostałe źródła dochodów, jak widać, to są niejednokrotnie właściwie statystyczne błędy, bo my planujemy do równych kwot, tak jak na przykład udział w podatku CIT 1 700 000, wpłynęło 1 626 000 i pomimo, że w tych miesiącach takich zupełnie ścisłego zamknięcia rzeczywiście te raty były znikome, to jednak ciąg dalszy roku pokazał, że nie jest tak źle. Nie widać wpływu na podatek od nieruchomości, jak Państwo widzą, zarówno przy osobach fizycznych, jak i przy osobach prawnych. Tak jak mówię, to jest najczęściej takie kwoty, o jakich tam mówimy, czyli około 160 000 zł, to są błędy statystyczne, jakieś powstałe zaległości. Ale znacząco nie mają one odniesienia do ogółu, czyli jakby ten COVID w największym stopniu wpłynął nam na ten udział w podatku PIT. Jeśli chodzi ogólnie, to tak jak jest w materiałach, że oprócz tego, że nie tylko pandemia miała wpływ na ten wysokość tego podatku PIT, tylko również to, że rząd nam pozmieniał przepisy tak, że ułatwił ludziom do 26 roku na przykład życie, ponieważ oni zdecydowanie zyskali na tym, natomiast my straciliśmy 40% z tego dochodu, więc ta kwota 1 060 000, która nie wpłynęła do budżetu, być może nie do końca również wynika z tego, że miał na to wpływ PIT, tylko jakby całokształt różnych zmian ustawowych. I tak jak napisałam, również dużo widać, że dochody bieżące nie są zrealizowane w takim bardziej zadowalającym, wyższym procencie. Również dlatego, że były zamknięte szkoły, nie wpływały opłaty za wyżywienie, za pobyt. Oczywiście miało to też po części przełożenie na niewykonanie wydatków bieżących, ale to właściwie w części wsadu do kotła tak zwanego, bo jednak załoga była w gotowości cały czas. Także suma summarum, ja sugerując i rozmawiając z panią przewodniczącą, jaki by tu temat zadać kilka miesięcy temu, podsunęłam to, bo wtedy były jakby trudniejsze, że tak powiem, czasy. Natomiast finalnie można uznać, że jeśli chodzi o naszą gminę, nie jest tak źle, jak wydawało się na początku. Myślę, że to tak w skrócie.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czy uda się pani skarbnik na nie odpowiedzieć. W materiałach, jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 3, wymienione są kamery internetowe, zestaw komputerowy, kamerki internetowe. I teraz mam takie pytanie, czy te kwoty, które są podane w szkole podstawowej numer 3, są odzwierciedleniem na przedostatniej stronie ze sprawozdania w Wydziału Edukacji, bo tutaj mamy wydatki bieżące, umowa na dostawę sprzętu komputerowego, laptopów dla szkół 174 414. Czy ta kwota, którą w tej chwili wymieniłam, też mieści się w tym ze szkole SP3, czy to jest zupełnie z innych środków?
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, to są odrębne kwoty. Na tą kwotę, o której jest mowa w części sprawozdania, którą przedstawiła polityka społeczna, czy Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, na to mieliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych i z takich wstępnych sprawozdań po rozliczeniu dwóch projektów, Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus, zakupiono laptopy, 84 sztuki łącznie. Łącznie, oczywiście wiadomo, tam z oprogramowaniem i tak dalej. Natomiast te kwoty, które tutaj pokazała szkoła podstawowa numer 3, to są zupełnie poniesione z budżetu gminy. Mało tego, ustawa covidowa pozwoliła nam uruchomić część środków znaczonych, to znaczy tych pochodzących ze sprzedaży alkoholu, tych dochodów, żeby je przeznaczyć również na walkę, szeroko pojętą walkę z pandemią, albo raczej przeciwdziałanie. I tu, jak zasięgnęłam informacji, chodzi o to, że zabezpieczono dodatkowe komputery. Mam takie wyjaśnienie, że w szkole SP3 zakupy elektroniczne w ramach funduszy pozwoliły na doposażenie sal lekcyjnych, w których pracują zdalnie nauczyciele. Ponadto na terenie szkoły zdalnie łączą się na zakupionym sprzęcie uczniowie, którzy nie osiągali dobrych rezultatów pracując w domu lub zaczęli mieć problemy emocjonalne, oraz grupa kilku uczniów z orzeczeniami, którzy pracują w systemie hybrydowym. Intensywne użytkowanie sprzętu spowodowało liczne awarie dość ciepłego sprzętu i dzięki środkom, które otrzymaliśmy w ramach COVID-u, czyli przesunęliśmy dla szkoły, mogli sobie jakby ten sprzęt wymienić. Także to są dwie odrębne rzeczy, jakby niezależne od siebie.
Bardzo. Jeszcze mam też takie pytanie, jeśli chodzi o punkt drugi, na stronie drugiej, analiza kosztów poniesionych w 2020 roku przez gminę w związku z pandemią. Mamy pokazaną, że ze środków budżetu miasta bez wsparcia środkami zewnętrznymi wydatkowano 784 235 zł, a na przedostatniej stronie mamy napisane, że ogółem środki przeznaczone na zwalczanie skutków pandemii COVID to jest 503 740 groszy. Która kwota jest aktualna?
Ta kwota, o której Pani mówi, bo ja tutaj sobie nie mam tego wydrukowanego, tylko muszę sobie radzić. Ta kwota ze strony, ta 503 tysiące, to jest w ramach tylko Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji i Polityki Społecznej i ona zawiera i wydatki majątkowe, dlatego jest taka duża. Przypomnę, przekazaliśmy dotację na zakup respiratorów i łóżek i kapsuły medycznej. Natomiast te pozostałe tabelki, które tam Państwu przedstawiłam, jakby składają się na łączną kwotę, o której Pani wspomniała, czyli te 700 ponad tysięcy złotych.
Ostatnie pytanie mam, czy charakterystyka wydatków, która znajduje się tutaj sporządzona przez dyrektora zarządzania kryzysowego, czyli zakupione tam płyny, rękawice, kombinezony i tak dalej, czy wszystkie te rzeczy zostały rozdysponowane, czy jest gdzieś może jakiś magazyn znajdujący w urzędzie się, który przechowuje te rzeczy?
No to może ja się włączę. Oczywiście zdecydowana większość jest wydana, ale mamy także zapas i rezerwę w zarządzaniu kryzysowym. Jest taki specjalny magazyn, gdzie przechowujemy te środki, które są jak gdyby kupione troszkę na zapas i maseczki, i środki dezynfekcyjne. Także w części jest to zapas niezbędny, który zawsze musi być, ale zdecydowana większość została wydatkowana.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, nie wiem, czy szanowni koledzy, koleżanki Rady, mają jeszcze jakieś pytania do sprawozdań?
Jeżeli mogę jeszcze w tym temacie dodać, bo chciałbym być uczciwy, i przekazać też dobrą wiadomość w sumie, bo powinniśmy się z tego cieszyć, że akurat my mamy szczęście jako nasza gmina, że te skutki u nas rzeczywiście były niewielkie. No, na szczęście nasz rodzaj przemysłu w naszym mieście nie był tak mocno narażony na skutki koronawirusa, tak jak na przykład gminy turystyczne z określonymi rodzajami przemysłu, który był bardzo wrażliwy na tą działalność. U nas na szczęście to się nie odbiło i te takie skutki bezpośrednie, o których pani skarbnik wspomina, nie są rzeczywiście tak zbyt wielkie. Natomiast no, dzięki temu, że byliśmy gminą, która ogromnie dużo inwestowała w tym roku zaplanowanych miała środki inwestycyjne, dostaliśmy z tego funduszu wspierania inwestycji samorządowych, dostaliśmy kwotę 8 700 000 zł, więc przy tych naszych stratach pewnych można powiedzieć, że akurat w przypadku naszego miasta jesteśmy na plusie, jeżeli chodzi o środki finansowe, które w tym roku poprzednim wpłynęły i pozyskaliśmy z tego tytułu. Także można powiedzieć, że nam się udało, aczkolwiek wiem, że są takie gminy, którym to nie pokryło strat. Wiem, że w Będzinie na przykład straty były większe, a tych środków na inwestycje zostało dużo mniej. Także no, my jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, ale w ogóle trzeba to ma szczęście i tak ma być zawsze. No, dziękuję. Musisz mieć szczęście, to i miasto musi mieć szczęście.
Szanowni Państwo, ja chciałam jeszcze przed podjęciem uchwał, bo zaraz przejdziemy do podjęcia uchwał, zapytać, czy Pan Wesołowski, Radny Wesołowski jest obecny, jest zalogowany, a zaraz będziemy głosować nad projektami uchwał. Panie Radny Wesołowski, czy jest Pan obecny? Nie słyszę. To nic, Szanowni Państwo, przechodzimy do...
Też Pani Małgorzata Chojnacka jest zalogowana.
Tak, ale akurat Pani Małgorzata nie jest członkiem komisji, uczestniczy po prostu, bo chce. Dobrze, no skoro nie ma połączenia z Panem Łukaszem, Szanowni Państwo, szkoda czasu, przechodzimy do omówienia projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czelacz na lata 2021-2035. Mamy tutaj zmiany zarówno w planie dochodów, wydatków, przychodów, jak i rozchodów. A, proszę Panią skarbnik, bardzo proszę.
Jeżeli Państwo nie ma się nic przeciwko, omówię obydwie uchwały łącznie, a najpierw uderzę się w piersi, bo zaistniała taka sytuacja, że dostali Państwo w piątek uchwały, które jakby były przedostateczną obróbką gdzieś w legislatorze, został nie ten projekt zaciągnięty. Natomiast dzisiaj przed komisją kilka godzin temu, dwie godziny temu dostaliście Państwo już prawidłowy projekt uchwały. Ja to zgłaszam jako autopoprawkę w związku z tym. Natomiast dotyczy to tylko i wyłącznie pierwszej strony uchwały, gdzie w tej wersji, którą Państwo dostaliście w piątek, były zmiany, zwiększenie planu dochodów tak saldo, że tak powiem, a powinno być jednak wyszczególnione, że tyle się zwiększyło, tyle się zmniejszyło, tak jak do tej pory to było stosowane. I taki projekt już w papierze sobie trafił do Biura Rady, natomiast no, przez jakąś taką ludzką może pomyłkę, być może niedogadanie, ten materiał był jakby przed wersją ostateczną przekazany Państwu. I jeszcze jedną oto poprawkę taką małą chciałam zgłosić, też zauważono właściwie jak się przygotowywałam. W wykazie przedsięwzięć wierszu 1.2.11 dotyczących inwestycji zintegrowane punkty przesiadkowe. Łączne nakłady finansowe powinny być w kwocie 48 312 283 zł, a nie tak jak jest 46 512 000 zł. Teraz omówię szybko, ale oczywiście pełnię sobie Państwa.
Ja mam tylko pytanie, czy ja jestem nareszcie słyszalny i widzialny?
Tak, jest.
No, ja cały czas byłem i właśnie byłem bardzo zdziwiony, że mnie nie widać i nie słychać, ale to dobrze, że tym razem po przygotowaniu jest okej. Okay. Dziękuję.
Tak, proszę Pani Skarbnik.
Tak, więc zwiększenia w planie dochodu dotyczą zwiększenia kwoty spodziewanej z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 37 000, jak Państwo wiecie również nasze jednostki, które otrzymają trwały zarząd pewien majątek, a taka rzecz miała miejsce przy Mosirze, gdzie powstała tężnia i od tego roku jakby powstaje również obowiązek podatkowy. Musimy i po stronie wydatkowej, i po stronie dochodowej zabezpieczyć kwoty na ten podatek. To jest kwota 37 tysięcy złotych. W działach 801 i rozdziałach 801.01, czyli szkoły podstawowe i pozostała działalność 801.95, zwiększamy dochody bieżące z tytułu dotacji unijnych na realizację programów Erasmus przez placówki oświatowe. W dziale 852.95 o kwotę 160 257 tysięcy również zwiększamy dochody bieżące z tytułu dotacji na projekty, które realizowane są w MOPS-ie. A w dziale 926.04 o kwotę 121 tysięcy zwiększamy dochody majątkowe z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania poprawa efektywności hali widowiskowo-sportowej i budynku stadionu. To jest kwota, jakby, która nie wpłynęła w tamtym roku, natomiast finansowo będzie pewnie zrealizowana w tym roku. Zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziału 695. Jest to związane z tym, że planując budżet założyliśmy, iż dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 838 577 tysięcy płynie gdzieś w styczniu tego roku. Tworzone projekty były na przełomie października, listopada, w związku z tym do końca nie wiedzieliśmy, w którym roku płynie. Natomiast udało się rozstrzygnąć przetarg i ministerstwo przekazało nam kwotę tych środków w ubiegłym roku, w związku z tym musimy zamienić, jakby zmniejszyć plan dochodów, natomiast zwiększyć plan przychodów, ale już nie o tą samą kwotę, gdyż po przetargu wartość inwestycji znacząco się zmniejszyła i dostaliśmy już tylko 2 377 571 zł 86 groszy, ponieważ to dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji. Jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków, w dziale 616 proponujemy zwiększyć o kwotę 30 tysięcy złotych na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z RIT dla ulicy Grodzieckiej. W rozdziale 695 zwiększamy o kwotę 2 699 375 zł wydatki majątkowe dla zadania zintegrowane punkty przesiadkowe w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi. W dziale 700, w rozdziale 701 proponujemy zwiększyć kwotę zabezpieczenia na wniesienie udziału do spółki CPBS ZBK z przeznaczeniem na przygotowanie nieruchomości ulica Listopada, 21 listopada 14-16-20 do inwestycji, którą mamy dofinansowaną ze środków unijnych.
Tak, dodatkowo to jeszcze rzeczy CPBS-u, który mógłby wyjaśnić dodatkowo, na co szczegółowo te środki pójdą. Jeżeli będzie taka potrzeba, to może na zakończenie po wypowiedzi pańska pana prezesa prosiły, żeby nam doprecyzował, na co te środki są potrzebne.
Jeśli chodzi o zwiększenie w rozdziale 705 o kwotę 1 050 000, są to środki z przeznaczeniem na zamianę nieruchomości. Ta sama kwota będzie figurować po stronie dochodów, gdyż jakby fizycznie przepływ gotówki musi się odbyć pomiędzy naszymi kontami, natomiast faktycznie jest to tylko i wyłącznie zamiana, aczkolwiek jest to równoznaczne z zakupem. W dziale 700, rozdziale 792 proponuje się zwiększyć o kwotę 300 tysięcy środki na projekt i aranżację wyposażenia do budynku, który zakończyliśmy remontować w tamtym roku, czyli rynek 22. W dziale 795 zgłoszono nam potrzebę zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji technicznej i projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budynku na 3 piętra oraz maszyny ciągłowej szyby 2. Jest to kwota 200 tysięcy, tak jak powiedziałam. W dziale 795 mamy zaplanowane zadanie pod postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu, czytaj Zychownia. Zwiększamy wydatki o kwotę 180 864 zł, ale właściwie to też jest przesunięcie środków z poprzedniego roku. Dochody, które nam zostały, dochody zrealizowane w tamtym roku, zostały w formie wolnych środków na koncie i jakby zabezpieczamy wydatki dla tego przedsięwzięcia. I widziałem 801,01 i 801,95. Zabezpieczamy środki na realizację projektów unijnych. Szkoły w większości nie złożyły wniosków do projektu budżetu, a realizują jakieś tam projekty erasmusowe. Natomiast pewnie jest to związane z tym, że dopiero teraz poskładały nam te dokumenty. Związane jest to z tym, że uzyskały zgody na rozciągnięcie, przesunięcie zakończenia realizacji projektu na ten rok w związku z właśnie pandemią, w tamtym roku jakby ograniczyła funkcjonowanie tych projektów. Również podział 852, 95 to są projekty realizowane, projekty z dofinansowaniem środków unijnych, realizowane przez MOPS po rozliczeniu ubiegłego roku. Zwiększamy środki o 561 176,25 zł. W dziale 995 zabezpieczamy kwotę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rewitalizacji zbiornika Przetok w Czeladzi. W dziale 921-16, czyli dotyczący biblioteki, proponujemy zabezpieczyć kwotę 80 tysięcy na dotację celową do instytucji kultury. Przeznaczenie na przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kopalni kultury, a w dziale 921-18 w muzeum kwotę 150 tysięcy proponujemy przeznaczyć na opracowanie koncepcji wystawy stałej, która będzie po remoncie cechowni, tam będziemy się starać ją zrobić. W rozdziale 926-04, czyli dotyczącym MOSIR-u bezpośrednio, to jest ta kwota, która w dochodach figurowała, czyli z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, natomiast w rozdziale 926-04 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 960 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania termomodernizacji hali MOSIR. Tutaj to wynika z jakichś dodatkowych kroków, które są niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. I zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2,461,5 zł. Właśnie wynika z tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli ze zmniejszenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W stronie przychodów wykorzystujemy już część wolnych środków w kwocie 4,260,955 zł. I to już jakby z przeznaczeniem na te wydatki, na zwiększenia tych wydatków, o których mówiłam. Jednocześnie wprowadzamy przychody z rozliczania środków po rozliczeniu projektów dofinansowanych z zadań bieżących i dofinansowanych środkami zewnętrznymi. Te środki mamy na kontach wyokrębnionych, więc to są jakby środki nieruszalne, tylko i wyłącznie przeznaczone na projekty unijne. I jak jeszcze rozpisałam tą wieloletnią prognozę finansową, czyli mamy szerokie zmiany, jeśli chodzi o wielu przedsięwzięciach zmieniają się kwoty, natomiast zmienia się struktura przychodów w związku z tymi wszystkimi zmianami i wprowadzamy również te wolne środki z tytułu Funduszu Dróg Samorządowych, które, tak jak Państwu mówię, musiały się zamienić jakby z dochodami, nie są dochodem tego roku, tylko są już tylko przychodem tego roku. Tak jak wspomniałam, również gospodarka nieruchomościami zaproponowała konieczność pewnych zamian nieruchomości, co wpłynęło po stronie dochodów i wydatków skutkowała kwotą 1,050,000 zł. I tak, żeby Państwu pokazać, to wyjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej są wskazane, jakie zamiany będą w ramach tej kwoty przeprowadzone. To tak myślę, że wszystko. Dziękuję.
Dziękuję Pani Skarbnik. Ja może zadam przy okazji to pytanie.
No właśnie, Pani Przewodnicząca, ja bym nie chciał omawiać bardziej szczegółowo, merytorycznie poszczególnych propozycji. Jeżeli któraś będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, to chciałbym się z Państwa dopytać. No to ja jestem do dyspozycji, jak przypominam, jest również prezes Wojtusia z CTBS-u. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę pytać.
Udzielę głosu może Panu Prezesowi. Ja zapytam o tysięcy, które jest przeznaczone na zadanie rekrutacji zbiornika Przytok w Przeladzi. Co w związku z tym będzie tam robione? Czy mamy już jakieś informacje na ten temat? Panie Burmistrzu?
Tak. Oczywiście, proszę Państwa, kilka lat temu powstał projekt zagospodarowania całego terenu w okolicach tego takiego zalewu Przetok. No i ten projekt, który powstał wówczas, już jest nieaktualny i wymaga modyfikacji, a chcemy potraktować to jako jedno z zadań, które chcielibyśmy mieć finansowane ze środków unijnych, z nowej perspektywy unijnej na zagospodarowanie terenów zielonych i chcemy tam zrobić projekt tak, żeby ten teren wokół Przetoku stał się takim terenem również rekreacyjnym dla naszych mieszkańców. Myślę, że to będzie kolejne takie ładne miejsce, które będzie przyciągało naszych mieszkańców, a nie tylko wędkarzy. I chcemy na to przeznaczyć właśnie kwotę przybliżoną kwotę 80 tysięcy złotych. Oczywiście będzie było wyłaniana firma, która będzie robiła ten projekt. Tak, żeby mieć go gotowego do, jak będą ściągane wnioski do nowej perspektywy unijnej. Tak jak zrobiliśmy swego czasu z zalewem na Parku Grabek, tak tym razem chcielibyśmy się przygotować już do kolejnego zadania w przyszłości, również na Przetoku.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie mam też dotyczące przeznaczenia na przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowa budynku kopalni kultury. Możemy dowiedzieć się, co tam będzie ewentualnie poszerzane?
Tak. To jest taka trochę może niespodzianka dla Państwa. Ja tutaj się na jakiejś komisji tłumaczyłem, to jeżeli nie, to Państwo akurat nie wiedzą, to miło mi poinformować. Mam nadzieję, że znajdzie to akceptację również Państwa. Chcielibyśmy rozbudować kopalnię kultury. Z tego funkcjonowania kopalni już niemal ponad 4-letniego wynikają pewne braki, które w tym obiekcie są widoczne przy każdego rodzaju różnych imprezach, dużych imprezach. Brak szatni, brak miejsca na jakąś taką małą kawiarenkę, żeby kawę można się napić i tak dalej. I powstał pomysł, żeby tę kopalnię kultury rozbudować, dobudowując takie szklane ściany po obu stronach obiektu. Z jednej strony byłaby to ściana, która by tworzyła dodatkową powierzchnię dla szatni, która powstałaby dla obiektu, także z sali głównej wychodziłoby się nie na dwór, tak jak teraz jest, tylko wychodziłoby się do części przeszklonej, której byłaby szatnia dla przebywających w tym obiekcie. Natomiast z drugiej strony, od strony placu Wianeya, tam gdzie jest ta taka powierzchnia na scenę, część tej powierzchni byłaby zajęta właśnie również na taką szklaną dobudowę, w której znalazłaby się taka niewielka kawiarenka, która pozwoliłaby na przerywach skorzystać z kawy. A może by funkcjonowała cały czas, bo na piaskach taka potrzeba by była. Jak również byłaby to taka dodatkowa sala na jakieś niewielkie imprezy muzyczne przy fortepianie, i pozwoliłaby na to, żeby ten obiekt jeszcze lepiej wykorzystać jak dotychczas. No i pierwotnie ja miałem taki zamiar, żeby powstała tylko jedna część dotycząca szatni, ale tutaj przekonała mnie pani kierownik obiektu i pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, że ta dodatkowa powierzchnia również za taką kawiarenkę byłaby bardzo pożądana tam. No i chcemy się do tego przymierzyć i zrobić projekt. To oczywiście on w ślad za projektem będzie jakiś kosztorys, no ale zakładamy, że ta dodatkowa inwestycja powinna być około 1,5 miliona złotych, którą chcielibyśmy zrealizować w przyszłym roku. Także bardzo liczę na Państwa akceptację. Ten obiekt wtedy byłby taki dopełniony i jeszcze lepiej funkcjonował niż dotychczas.
I ostatnie pytanie. Jeszcze radna głosu. Jeśli panie burmistrzu o ATR-y, bo tutaj jest dosyć pokaźna kwota 2 609 375 zł, przeznaczenie kierowane punkty przesiadkowe, bo ta kwota jest dosyć pokaźna i do czasu wzrasta. Mógłby pan nam coś powiedzieć?
No. No, część tej kwoty, tu Pani Skarbie ewentualnie uzupełnił, część tej kwoty to jest przeniesienie środków tych, które nie wykorzystaliśmy w ubiegłym roku na sfinansowanie tej inwestycji i przenosimy je na ten rok, bo dopiero będą te środki płacone w tym roku. Jak również, ponieważ ta inwestycja, można powiedzieć, już się zakończyła i rozliczenia wszystkich prac, które tam były, również prac dodatkowe, no, wskazały, że taka suma łącznie jeszcze jest potrzebna do tej inwestycji i no, musimy zabezpieczyć, żeby ona mogła się zakończyć. Także tyle mogę dodać do tego.
Dziękuję bardzo. Pani radna Irena Owczarz chciała coś zadać pytanie. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Właśnie pani przewodnicząca zadała pytanie, które ja bym chciała zadać. Ja tylko powiem, że rewelacyjny pomysł, jeżeli chodzi o tą kopalnię kultury, ponieważ tam właśnie bardzo brakuje miejsca, ludzie czekają na dzieci na zajęciach, to po prostu bardzo w kulturalny sposób po prostu spędzić ten czas. Także bardzo dobry pomysł. Brakuje.
Bardzo się cieszę i tak liczyłem na państwa poparcie, bo rzeczywiście tam ci rodzice z dziećmi przychodzą i nie mają gdzie spędzić tego wolnego czasu, a tak będą mogli kawkę sobie gdzieś napić i spędzić ten czas tam również być może słuchając też jakiejś muzyki. Także wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Jak również chcę dodać jeszcze, że ta część plana od strony placu Pianeja byłaby taka rozsuwana, także pozwoliłaby na tą letnią scenę również wyjść na zewnątrz do mieszkańców, na drugą stronę, także też byśmy przewidzieli właśnie taką możliwość, że się rozsunie i wtedy można takie przedstawienie zrobić rzeczywiście nawet na zewnątrz. No i jak gdyby taki znalazł się dzierżawca, który byłby w stanie tą kawiarenkę utrzymywać cały czas, to ona na piaskach de facto brakuje takiego miejsca, gdzie można przyjść kawę, ciastko zjeść, to być może mogłoby funkcjonować nie tylko przy imprezach, ale cały czas służyć mieszkańcom. Także mamy taką nadzieję i miejmy nadzieję, że projekt będzie ciekawy, że Państwu się spodoba, a w przyszłym roku byśmy go realizowali.
Dziękuję bardzo. No i Panie Prezesie, doczekał się Pan swojego pytania. Oczekujemy odpowiedzi.
No właśnie, ja tylko tytułem wstępu powiem, że tam pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No, de facto to są takie środki unijne na docieplenie budynków przy ulicy 21 listopada i uciepłownienie. I tam przewidujemy centralne ogrzewanie gazowe. Ale no nie wypadałoby, żeby w tych budynkach podnieść standard w tym zakresie, a zostawić starą kanalizację, stare wodociągi i tak dalej. I tu Pan Prezes rozwije ten temat, oddaję głos Panie Prezesie.
Panie Prezesie, tylko bardzo prosimy niezbyt długo, żeby się Pan nie...
Nie,
nie tak jest. Proszę,
dobrze, nie, spokojnie, ja się nie będę bardzo rozwijał. Witam Państwa bardzo serdecznie, Szanowni Państwo Radni, Pani Skarbnik, Pani Burmistrzu. Jeśli chodzi o tą inwestycję, jest ona tak naprawdę niezbędna do zrealizowania tej inwestycji, na które dostaliśmy środki unijne. I tak naprawdę bez zrealizowania tych robót dodatkowych, te środki unijne nie będą należycie wykorzystane. Państwo pewnie pamiętacie, że my te budynki mamy bardzo krótko i tak naprawdę my dopiero poznajemy ich stan. My je przejęliśmy od spółki restrukturyzacji kopalń. Całkiem niedawno chcieliśmy tam wymienić wodomierze. No i firma, która poszła wymieniać te wodomierze, powiedziała, ale Panie Prezesie, my nie mamy do czego przypiąć tego nowego wodomierza, bo jak ruszymy te stale, to te rury się tak posypią, że nie będzie do czego tego wodomierza przymocować. Więc to samo dokładnie byłoby z tą instalacją gazową. Również nie ma do czego jej po prostu wpiąć. Więc zanim wydatkujemy te środki unijne, musimy po prostu ponieść szereg kosztów na to, aby wydatkowanie tych środków unijnych miało sens i wykonać te roboty dodatkowe. Właśnie polegające na wymianie pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, polegających na wymianie instalacji elektrycznej, ponieważ tam w tej chwili większość ludzi ma ogrzewanie, znaczy inaczej, kuchenki gazowe mają płuco, tak? Więc w momencie, gdy my wprowadzimy do budynku gaz do ogrzewania wody i do ogrzewania mieszkań nie można mieć kuchni gazowej w mieszkaniu. Takie są przepisy. Więc wszystkim tym ludziom, wszyscy ci ludzie będą skazani na kuchenki elektryczne. Zgodnie z ustawą o własności, o prawach lokatora, to są mieszkania komunalne, więc my im te kuchenki, tym, którzy będą chcieli, powiedzą, że sami sobie nie kupią, będziemy musieli za to kupić. Więc na to też wydamy te pieniądze. I proszę zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Ta instalacja elektryczna w tych budynkach ma też swoje lata i nagle zostanie dodatkowo obciążona właśnie kuchenkami elektrycznymi, których dotychczas nie było. Więc co trzeba zrobić? Zmodernizować całą instalację elektryczną w budynku. I to tak naprawdę wszystko generuje te wielkie koszty, o których mówimy, no bo te kuchenki elektryczne, zakładając, że będziemy je musieli wymienić we wszystkich lokalach, to będzie 92 tysiące złotych, zakładając, że taka jedna kuchenka kosztuje 1200 zł, a mieszkanie jest 76. Wymiana pionów to będzie około 100 tysięcy złotych, instalacji elektrycznej to będzie aż 200 tysięcy złotych w przybliżeniu. Do tego dochodzą inspektorzy, do tego dochodzą umowy na przyłączenie gazu, umowy z Tauronem i to wszystko generuje te koszty. Jeśli Państwo chcecie, mogę się bardziej rozwinąć, jeśli nie, to właśnie skończyłem.
Ja tylko dodam jeszcze, że proszę Państwa, praktycznie biorąc, te budynki będą jak nowe, poza jedną rzeczą i tutaj przekazuję tą informację głównie Pani Irenie Owczarz i Łukaszowi Wesołowskiemu, bo z tej dzielnicy Państwo nam się wywodzą i znacie tych ludzi. Tam jakaś pani do mnie pisała i z lekkim oburzeniem, dlaczego nie będą docieplone te budynki z zewnątrz, no więc no, tu jest niestety te opanowania związane z ochroną zabytków, a te budynki są w rejonie objętym ochroną i nigdy niestety żaden konserwator zabytków nie zgodzi się, żeby one straciły tą właściwość właśnie zabytkową, więc nie będą niestety docieplone, to jest też taki mały mankament, ale to, co jest tylko możliwe, mianowicie dachy, piwnice, opaska wokół budynku uszczelniająca i żeby wilgoć tam się nie dostawała, to wszystko zostanie wykonane, natomiast to, co jest niemożliwe, no to niestety tego zrobić nie możemy i w żadnym tym budynku, niezależnie kto jest jego właścicielem, takie działanie będzie można dokonać. Także proszę tylko tłumaczyć to ludziom, żeby oni wiedzieli, że robimy to, co jest możliwe, ale i tak wydaje mi się, że ludzie powinni być zadowoleni, bo te budynki będą całkowicie odnowione, bo przecież jak będziemy robili instalacje, to trzeba będzie również ściany poprawić, trzeba będzie je pomalować i tak dalej, naprawdę będzie to duża praca, przy czym też bardzo Państwa proszę o to, żebyście tłumaczyli i prosili ludzi o wyrozumiałość, bo te prace będą się ciągnęły trochę, bo to poszczególne ekipy kolejne będą wchodziły. Sam przechodziłem taki remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu, to wiem, że ile to jest kurzu brudu, potem jeszcze instalacja gazowa, no piony kanalizacyjne, no będą mieli ludzie parę miesięcy utrudnień, no ale innego wyjścia nie ma, bo jak chcemy to zrobić, to takie są koszty tego, jeżeli chodzi o utrudnienia. Także tyle jeszcze mam do dodania.
Bardzo proszę Pani Radna Irena Owczarz.
Ja chciałam zapytać, kiedy ruszą te prace i czy na pewno zdążymy do sezonu jesiennego, grzewczego, spytania.
Jeśli chodzi o start prac, to wystartujemy z tymi pracami, które są poza projektem unijnym. Wystartujemy, jak tylko Państwo przegłosujecie na sesji zmiany w budżecie. Ja nawet nie będę czekał na to, aż fizycznie będą pieniądze u mnie na koncie w CTBS-ie. Ja po prostu już zacznę poszczególne te prace zlecać. Te, które będę mówił, te, na które szybko będę w stanie znaleźć wykonawców. Zresztą dzisiaj już mi wpłynęła oferta chociażby na projekt nowej instalacji elektrycznej. No i to jest sam projekt, to można pokazać. Sam projekt tej instalacji elektrycznej to jest 30 tysięcy złotych. Więc już powiedziałem, że nie widzę przeciwwskazań, żeby zacząć to robić, bo ufam, że Państwo tą zmianę w budżecie prowadzicie i ja już mogę spokojnie zacząć pracować. Więc te prace niezwłocznie. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o te prace związane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, my poprosiliśmy o niewielkie zmiany względem tego, co na początku przewidział audytor energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. I w tym tygodniu mieliśmy dostać na piśmie akceptację tych zmian. Wiemy już, że to jest zaakceptowane, te zmiany, które zaproponowaliśmy Wojewódzkiemu Funduszowi. Natomiast nie było członka zarządu, który mógłby podpisać pismo do nas w pracy, abyśmy to dostali oficjalnie. W momencie, gdy dostaniemy to oficjalnie, to wtedy Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego we współpracy z CTPS-em i z Wydziałem Rozwoju ogłoszą przetarg na te prace. Powiem tak, pani radna. Moim zdaniem na wyrost może się zabezpieczam, ale trzeba brać pod uwagę, że być może jeszcze jeden sezon ci mieszkańcy będą bez centralnego ogrzewania. Nie jestem w stanie tego obiecać, a to ze względów, że tak powiem, zupełnie niezależnych od nas, no my tak naprawdę na ten WFOŚ, my do tego WFOŚ-u to pismo, na które czekamy na odpowiedź, wysłaliśmy w październiku. Ja jeszcze byłem wtedy na kwarantannie, więc dokładnie pamiętam, bo wtedy akurat pomagałem redagować to pismo pracownikom Wydziału Rozwoju. No odpowiedzi nie ma do dziś tej oficjalnej, więc nam uciekło tak naprawdę kilka miesięcy już z tytułu na biurokrację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, którą my już chcieliśmy przeznaczyć te kilka miesięcy na pracę. Oczywiście będziemy dokonywać wszelkich starań i żeby jak najszybciej, jak najmożliwiej to przyspieszyć, natomiast mieszkańcy na pewno będą mieli informacje w odpowiednim momencie, czy mają kupować węgiel, czy nie. Natomiast gwarancji tego, że ten sezon kolejny grzewczy już uda się im mieć z gazyfikacją, ja Państwu nie dam, bo mógłbym potem być przez Państwa z tego rozliczony, a zupełnie nie ode mnie w tej chwili już to zależy.
Jeżeli ja jeszcze mogę, ja po prostu dlatego pytam, ponieważ te środki zostały przedłużone do końca 2021 roku. One zostały już w ubiegłym roku i zostały przedłużone do końca 2001 roku. W związku z tym, czy miasto będzie występowało o przedłużenie?
Znaczy, ja jeśli dobrze pamiętam, to przedłużenie jest, jeśli mnie pamięć nie myli, mówię z głowy, więc nie mam tych dokumentów przed sobą, ale jeśli dobrze pamiętam, to przedłużenie jest do marca 2022 roku. W tej chwili. Natomiast my tak naprawdę jeszcze kilka pytań mamy bez odpowiedzi i na pewno ja będę namawiał, ponieważ czas nam uciekł nie z naszej winy, tylko z winy tego, że WFOŚ nam nie odpowiadał przez kilka miesięcy na pismo. Ja na pewno, jak już odpowiedź na to pismo dostaniemy, ja będę namawiał Wydział Rozwoju i do tego, żeby napisać kolejne pismo, że w związku z tym, że my poprosiliśmy Państwa o decyzję w październiku na to, żeby nam powiedzieć, czy możemy dokonać takich, a nie innych zmian w projekcie, a Wy nam odpowiedzieliście dopiero w lutym, mam nadzieję, że ta odpowiedź już będzie, no to prosimy o te kilka miesięcy przedłużenia, bo nas to naprawdę trzymało. Procedury w zamówieniach publicznych gdzieś też będą trwać. Same roboty budowlane na tych budynkach też będą trwać. I to jest naprawdę duży problem. Tym bardziej, że tak jak Państwu mówię, my sobie nie zdawaliśmy sprawy, że aż tyle tych robót dodatkowych, które dzisiaj Państwo na to nadajecie środki, będzie. Ja pisząc do Pana Burmistrza o środki do budżetu jeszcze w listopadzie czy w październiku, pisałem, że najgorszy możliwy scenariusz to jest, że wydarzą się takie i takie rzeczy i będziemy wtedy potrzebować takich pieniędzy. Powiem tak, ja liczyłem po cichu i tak też rozmawialiśmy z panem burmistrzem, że może się okaże, że na przykład będziemy potrzebować tylko na instalację elektryczną, że może będziemy potrzebować tylko na wymianę pionów, a tak naprawdę wszystkie te, które ja na wyrost jeszcze, że tak powiem, w październiku czy we wrześniu rzeczy sygnalizowałem, że mogą się wydarzyć, a nie muszą, wydarzyły się de facto wszystkie. Także to też jest te prace, które my teraz będziemy niezwłocznie zaczynać, jak Państwo nam tylko przegłosujecie te środki, też będą trwać. I niestety część z tych prac nie jest możliwa ich wykonanie jest konieczne przed wykonaniem tych prac, które będą w ramach środków FOŚ-u, a część musi trwać w tym samym momencie, więc musimy tak fajnie sobie tych wykonawców wyłonionych w ramach różnych postępowań pozgrywać. I mam nadzieję, że to się wszystko uda zrobić. Natomiast na wszelki wypadek, jeśli będzie taka możliwość, ja bym się wolał zabezpieczyć.
Radny, mnie chodzi o szczegóły. Pani radna chciałaby...
Wszystko.
Zrobimy wszystko, żeby to było zrealizowane jak najszybciej to możliwe i taka deklaracja niech będzie złożona.
Oczywiście, że tak.
To było zrobione jak najszybciej, jak to tylko możliwe jest. Natomiast te uwarunkowania, o których wspominał dość obszernie pan prezes, niech będą dla nas wiadomością, że nie jest to proste zadanie, ale oczywiście zrobimy wszystko, żeby było jak najszybciej zrealizowane. Pani przewodnicząca,
na pewno będziemy do tego
dążyć.
I ja jeszcze o jedno mam pytanie, już ostatnio, pani przewodnicząca. Jeżeli będzie ogrzewanie gazowe, podgrzew wody gazowej, ja się na tym nie znam, dlatego pytam, czy nie ma takiej możliwości, żeby również kuchenki były gazowe do gotowania? Czy one tu muszą być elektryczne, czy nie można ich zrobić gazowych?
W tym budynku nie, ponieważ jest za mało płynów wentylacyjnych. Przy tej ilości urządzeń, które już są, będzie problem z wentylacją, ale go rozwiążemy. Natomiast gdybyśmy jeszcze... przepisy prawa budowlanego powodują, że w tych konkretnych budynkach jest niemożliwe dodanie jeszcze kolejnego urządzenia na gaz.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo jeszcze macie jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Łukasz Dysłowski.
Ja może nie tyle pytanie, co podziękowania i takie jakby słowo ode mnie, że w sumie to nawet może dobrze się stało, że pewne rzeczy wyszły teraz, niż miałby być w trakcie po remoncie, albo mielibyśmy coś zrobić, a wyskoczyłoby nam za 2 lata nowa robota i rozgrzebywanie. Bardzo się cieszę, że pan burmistrz i pan prezes podjęli taką decyzję, żeby to zrobić naraz i żeby ci mieszkańcy mieli na długie, długie lata, tak powiem, święty spokój. Także tutaj panu bardzo serdecznie w imieniu swoich mieszkańców dziękuję. Myślę, że mieszkańcy też doceniają, tak pewnie pani radna Irena Obczarz też tam często bywa, tak jak ja, doceniają i widzą, jak ogromna jest różnica, kiedy było SRK, a kiedy jest miasto. Mimo my, że miasto jest krótko, to mieszkańcy to doceniają. Po tym, co my zrobimy, to myślę, że powstaje też taki problem, że druga strona się odzywa, trochę jest zazdrosna, druga strona jest spółdzielni Saturn, no oni też wypytują, mnie to podejrzewam, że nie radną oferę również o ogrzewanie, natomiast tutaj już jest sprawa spółdzielni Saturn, która musiałaby obciążyć mieszkańców, tam są wielkie komplikacje, nie wiadomo, czy do tego dojdzie, częściowo pewnie tak, częściowo może się nie udać, więc tutaj ta strona, która jest po stronie miasta, jest z mojej opinii, z tego co ja rozmawiam z mieszkańcami, bardzo zadowolona i ja się bardzo cieszę, że te prace dodatkowe będą wykonane od razu, bo prawdopodobnie i tak by się stało tak, że wyszłoby to w trakcie roboty, nie wiadomo, czy dałoby się wtedy to tych zmian dokonać, także jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję za słowo.
Panie radny, rzeczywiście to będą teraz 2 światy, bo rzeczywiście te budynki, które są nadzorowane przez SRK, czy tam inne spółdzielnie, to będą odbiegały rażąco od nas i już się głosy nieświadomych mieszkańców dopytują, a kiedy miasto u nas też zrobi po drugiej stronie, więc proszę też tam informować, że to nie jest tak, że my możemy robić wszędzie, tylko możemy robić tam, gdzie one są naszą własnością, ale taka jest prawda, że nasze będą naprawdę odbiegały tutaj jakością funkcjonowania od tych innych. Dziękuję.
I dla tych ludzi po drugiej stronie prawda jest taka, że oni biedni, ja już kilka pism pisałam, nie są w stanie wycofować o spółdzielnych wyburzeniach tych rujnujących się, zagrażających zdrowiu i życiu komórek. Także to jest to oni naprawdę mają tam ciężki orzech do zgryzienia.
Ja pani radna, jeśli mogę, bo tutaj trochę odbiegam od tematu, ale to jest komórki, to jest takie moje, mój konik, którym ja sobie postanowiłem, że tych komórek, no będę starał się wszystko, żeby te komórki w takiej ilości, jak to jest możliwe, zniknęły jak najszybciej. Ja jestem w stałym kontakcie z współdzielnią, częściowo zostały wyburzone, częściowo powstały parkingi i jest teraz wystosowane pismo o pozwolenie do wyburzenia, ponieważ spółdzielnia ma tam kogoś, kto ewentualnie mógłby to rozebrać. I w tej chwili jest szansa, że na wiosnę będą jakieś kolejne komórki otwierane. Także tutaj mam nadzieję, że coś powoli w kierunku tego internatu będziemy się przesuwać, bo to idzie od strony Dennerów, będzie wyburzanie w kierunku internatu i mam nadzieję, że no, od tych bardziej zagrożonych, najgorzej wyglądających będzie to rozbierane.
Wiem o tym, w styczniu dostałam pismo ze spółdzielni.
Będziemy czekać na efekty. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie tej inwestycji.
Dziękuję bardzo i się odmeldowuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania w zmiany wieloletnich prognozy finansowej miasta Żelacz na lata 2021-2035. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Pani? Dziękuję. Czyli wszyscy obecni są za. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. I przystępujemy do głosowania drugiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Wszystko już zostało wyjaśnione. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Pani Zofia Bazańska, głosujemy. Jeszcze raz Państwa poproszę o podniesienie ręki. Bardzo dziękuję, czyli wszyscy obecni radni za. Myślę, że nasze tematy wszystkie się wyczerpały, projekty się wyczerpały. Także zamykam posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej. Chyba, że Pan jeszcze chce coś dodać.
Bardzo dziękuję i dziękuję za to, że jednomyślnie poparliśmy te nasze inicjatywy nowe. Wydaje mi się, że wiele ważnych spraw przy okazji. Ja tu zwrócę też uwagę Państwa, być może to też jest ważne, że będą uchwały również dotyczące ulgi dla restauratorów. To taka ważna rzecz, jeżeli chodzi o opłaty. Może nie jest to jakaś wielka kwota, ale tam, gdzie to możliwe, staramy się reagować, żeby pomagać naszym przedsiębiorcom w obniżeniu wydatków. Także to tyle tylko. No i cóż, mam nadzieję, że wszyscy na nas też się również Państwu podoba. Tam zdaje się pani radna.
Pani radna, chciała. Bardzo proszę, pani radna.
Korzystaj z okazji.
Witam wszystkich. Ja chciałam tylko tak zapytać pana burmistrza, czy pan wie, że na spacerowej zapadł się chodnik?
Nie wiem, ale wiem, że po zimie no, w wielu miejscach różne rzeczy wyskoczyły i jeżeli chodzi o... A to nowy, tak? Ten nowy zrobiony, tak?
Na spacerowej i na wysokości piekarnia i takie przejście, krótkie przejście do ścieżki rowerowej. Tam strasznej lei jest, jedna kostka wpadła, ale tam bardzo głęboko i bardzo szeroko. Dzisiaj byłam tam w MZGK, zabezpieczyli to takimi taśmami, no ale to trzeba będzie po prostu, nie wiem, wykonawcy chyba, żeby to obejrzeli i jakoś tam,
trzeba
remontować. Ten bardzo głęboko jest.
Jak Państwo wiedzą, wszystkie inwestycje nasze mają 6-letnią gwarancję, więc na pewno w ramach gwarancji zostanie to naprawione. Tak przy okazji powiem, dzisiaj spotkaliśmy się z przedstawicielami powiatowego zarządu dróg, no bo wiem też, że w fatalnym stanie są zwłaszcza powiatowe drogi, ogromne dziury. Ta zima była króciutka, ale niezwykle dotkliwa, jeżeli chodzi właśnie o to, co pod ziemią i niektóre rzeczy bo tam pozapadały się, dziury się porobiły. Skutki są poważniejsze niż to bywało w innych latach. Nawet nie wiem, czy Państwo byli w urzędzie, nawet pod urzędem powyciskało tą kostkę. Także no, wiem, że szkody są spore. My nasze będziemy starali się szybko naprawić, natomiast no, naciskamy mocno powiatowy zarząd dróg, żeby również przynajmniej połatał tymczasowo te dziury na tych głównych ulicach, bo wiem, że to jest taka rzecz, o którą mieszkańcy bardzo zabiegają. I też Państwu dopowiem, że dzisiaj z panem prezesem PZD zobowiązywałem się nawet, że bo oni mówią, że już nie mają pieniędzy, bo wszystko wydali na ten okres zimowy, to nawet też będę Państwa prosił, być może w przyszłym miesiącu czy w kolejnym, żebyśmy im pomogli finansowo, żeby te dziury załatać, ale nie w taki sposób, jak oni to zwykle robią, czyli zasypując byle czym i potem te dziury odnawiają się, tylko żeby je zrobić porządnie. I o to zabiegałem i nawet się zobowiązałem, że jakieś 50 tysięcy im dopłacimy. Oczywiście to by wymagało uchwał i porozumienia, ale żeby te drogi też przy okazji połatać. Ale jeżeli pani zgłosiła, to jestem spokojny, że nasze służby szybko tam zabezpieczą to i będą starały się naprawić, bo to tak rzeczywiście wygląda kiepsko wizerunkowo, jak nowy chodnik, a już się gdzieś tam pozapadł. Także dziękuję za pani informację.
Tam wpadła jedna kostka, ale pod tą kostką po prostu to wygląda jakby szkoda górnicza ogromna. Jakby ktoś, te kostki, jakby się zapadły, resztę to można po prostu...
No tam pod spodem jest jakaś kanalizacja i widocznie się zrobiło, wypłukała się jakaś tam przestrzeń, no i się zapadło. No, tak się czasem zdarza.
No tak się zdarza. Tu mówię, że MWK tam taśmowało ten cały ten chodnik, bo jest cały niebezpieczny.
Dziękuję za informację.
Dziękuję. Ja chciałam tylko a propos pana burmistrza wypowiedzi, bo troszkę taki PZD tłumaczy się, że nie mają już pieniędzy, jest dopiero luty, a gdzie koniec roku, no to nie jest żadne tłumaczenie, prawda? Różne rzeczy się jeszcze mogą wydarzyć, także no ale... Dobrze, szanowni państwo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję kierownictwu, koleżankom i kolegom radnym. Zamykam posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.